Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji Medyczna ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Magdalena Truszkowska, psycholog i terapeuta. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W naszej audycji Medyczna ABC z reguły poruszamy zagadnienia takie stricte medyczne, ale chcielibyśmy dzisiaj poruszyć troszeczkę lżejszy temat, ale również powiązany właśnie cały czas z medycyną, a mianowicie hipochondria. Pani Magdaleno, czym jest to zjawisko?
Hipochondria, czy też inaczej nerwica hipochondryczna, to jest zaburzenie psychiczne przejawiające się nadmierną troską o własne zdrowie i zaabsorbowanie rozmaitymi objawami, co prowadzi do przeświadczenia, że jest się poważnie chorym na jedną lub też więcej postępujących chorób somatycznych. Pacjent taki ujawnia uporczywe skargi somatyczne lub stale skupia uwagę na ich fizycznej naturze. Normalne czy też banalne takie doznania lub przejawy są często interpretowane przez pacjenta jako nienormalne i przykre, a uwaga skupiona jest zwykle na jednym lub dwóch narządach albo układach. I rozpoznanie takie jest prawdopodobne, gdy taki stan trwa przynajmniej pół roku i nie ma też charakteru urojenia i nie ogranicza się do zaobserwowanych przez pacjenta takich nieprawidłowości we własnym wyglądzie. Zdarza się też, że hipochondria występuje razem na przykład w przebiegu depresji czy też w przebiegu zaburzeń lękowych.
Kto jest najbardziej podatny na hipochondrię? Kto się uskarża, że jest zawsze chory, że jest mu źle, że czuje jakieś dolegliwości?
Dokładnie nie wiadomo, jaki jest odsetek populacji dotkniętej hipochondrią, natomiast według różnych szacunków chodzi o kilka, nawet do kilkunastu procent. Przeważają kobiety, głównie młode, w wieku 20-40 lat, choć związek z płcią i z wiekiem nie jest aż tak wyraźny. Prawdopodobnie na hipochondrię bardziej narażone są osoby, w takim cudzysłowie, chorowite w dzieciństwie i rodzinnie obciążone schorzeniami somatycznymi. Na przykład może się tak wydarzyć, że gdy dziecko ma na przykład świadomość, że oboje rodziców chorowało na, załóżmy, nadciśnienie tętnicze, to może zacząć szukać tych objawów u siebie, tak? Czyli w takiej obawie przed tą chorobą może zacząć ich wyszukiwać. No a niestety tutaj może też zadziałać samospełniająca się przepowiednia, taki mechanizm psychologiczny, że jak my w coś bardzo, bardzo uwierzymy, to rzeczywiście możemy sobie te objawy wywołać.
A gdzie taki pacjent najpierw trafia?
Pierwszą taką drogą, gdzie ten pacjent trafia, to jest gabinet lekarza. Z reguły pierwszego kontaktu. Przychodząc do lekarza, pacjent z hipochondrią oczekuje potwierdzenia diagnozy ciężkiej choroby somatycznej. Sam z reguły podaje szereg różnych dolegliwości. Badania wskazują, że najczęściej są to różnorodne bóle, drętwienia, mrowienia, zaburzenia czucia czy też ogólne osłabienie. Często taki pacjent też przychodzi już z taką postawioną przez siebie diagnozą, tak? Czyli on już sobie coś gdzieś przeczytał i chce tylko to potwierdzić. Na pewno tutaj należy nadmienić o wpływie mediów i internetu. Zauważmy, że wiele programów w telewizji dotyczy właśnie chorób. Osoba mająca tendencje hipochondryczne chłonie to jak gąbka, wyszukując owych objawów u siebie. Do tego posiłkuje się w sumie wszechobecnym już teraz internetem, gdzie wiele różnorodnych objawów pasuje do wielu chorób. Także wybór jest całkiem spory. Lekarz oczywiście zleca różnorodne badania, które nic nie wykazują. Pacjent udaje się do lekarzy różnych specjalizacji i wciąż wraca do lekarza pierwszego kontaktu. Wtedy to już właśnie lekarz jako specjalista ma na pewno świadomość, że to może być podłoże typowo psychiczne. Ale co dalej? Okazuje się, że hipochondria jest rozpoznawana niezwykle rzadko niestety. Jest to spowodowane dwiema takimi sytuacjami. Hipochondria często jest niestety uznawana za wariant zdrowia, czyli taki stan niewymagający leczenia i wtedy właśnie pacjent usłyszy, że jest po prostu zdrowy. Natomiast też pomyślmy, jak on może się w związku z tym po prostu czuć, tak? Kiedy osobiście odczuwa ogromny dyskomfort zarówno i fizyczny, i psychiczny. Natomiast drugi powód, o którym też mówią lekarze, że zdecydowana większość poważnych chorób przewlekłych może przynajmniej w początkowym etapie przebiegać pod maską hipochondrii. Także tutaj pojawia się obawa przed pomyłką diagnostyczną, jakby dalej ten proces diagnostyczny po prostu jest i może naprawdę trwać bardzo, bardzo długo. Także osobiście uważam, że to jest bardzo trudne zadanie przede wszystkim dla lekarzy, którzy z jednej strony mają dbać o zdrowie i życie pacjenta, a z drugiej strony mają takie przypuszczenia właśnie diagnozy hipochondrii. Ze strony mojej jako psychologa najważniejsza jest komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem. Jeśli pacjent przychodzi do lekarza z dolegliwościami, oznacza to, że jest to dla niego bardzo ważne i oczekuje pomocy. Często przyczyną ucieczki właśnie do świata chorób są niepowodzenia i brak satysfakcji z życia. Najczęściej pod tą maską hipochondrii naprawdę kryje się wiele innych trudności natury psychicznej, z którymi warto już się udać do gabinetu psychoterapeutycznego. Pojawia się trudne zadanie przed lekarzem, jak zakomunikować tak pacjentowi, że być może nie są to właśnie jakieś problemy natury medycznej, tak, tylko wypadałoby pójść na wizytę do psychologa. Taki pacjent jest jakby no, przeświadczony, że tą chorobę ma.
Myślę, że też będzie reagował złością na zwyczajne niepotwierdzenie jego objawów.
Oczywiście, że tak. Tacy pacjenci potrafią naprawdę chodzić od lekarza do lekarza, co też może się zakończyć poważnym, myślę sobie, uszkodzeniem zdrowia, kiedy gdzieś u lekarzy będą dostawać różne leki i tak dalej i ciągle ten proces za sobą ciągnąć, to rzeczywiście może pojawić się wtedy naprawdę duży problem.
A po jakim czasie od zaobserwowania objawów, poprzez te wszystkie wizyty u specjalistów, u lekarzy rodzinnych, w końcu ten pacjent trafia do psychologa? W końcu możemy zacząć jakąś terapię, pracę z nim?
Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Osobiście znam klientów, którzy potrafili wiele lat chodzić do lekarzy i szukać tego wszystkiego. Znam też klientów, którzy gdzieś tam po jednych takich podstawowych badaniach stwierdzali, że potrzebują wizyty u psychologa. Natomiast to jest zupełnie różnie. Tutaj jest kwestia podejścia innych osób, czyli osób bliskich, żeby osoba bliska mogła jakoś zakomunikować tej osobie, że może warto zadbać jest o swoje zdrowie psychiczne. No i kwestia lekarza, tak, żeby ta komunikacja była taka w miarę delikatna, żeby to była propozycja, żeby to nie był nakaz, tak, bo wtedy jednak pacjent no, postawi opór i tego nie zrobi. Natomiast no, jak już trafi do tego gabinetu, no to tutaj pojawia się duży paradoks hipochondrii. Ponieważ z jednej strony hipochondria niesie ze sobą przede wszystkim cierpienie fizyczne i psychiczne oraz wynikające stąd ograniczenia możliwości życiowych. Wyobraźmy sobie na przykład osobę, załóżmy męża, ojca, tak, i który ciągle chodzi do różnorodnych lekarzy w poszukiwaniu właśnie diagnozy swojej. Ile to musi w ogóle kosztować go energii, czasu, siły, wytrwałości, często też pieniędzy, tak, nie oszukujmy się, a także jego rodzinę, która to wszystko rejestruje, tak, widzi, co się dzieje. Choć bywa też tak, że osoba z hipochondrią ukrywa swoje wizyty u lekarzy, tak? Czyli może czasami o tym opowiadać wprost i pokazywać, że rzeczywiście chodzi, diagnozuje się, ale są też już sytuacje, kiedy to pojawia się wtedy, kiedy rodzina trochę neguje, nie? Zaczyna negować, no to wtedy pojawia się trochę lęk przed rodziną i wtedy człowiek zaczyna to ukrywać. I jest też druga strona medalu właśnie tej choroby. Mianowicie to jest tak zwana pozytywna intencja, czyli tak naprawdę ta choroba zaspokaja pacjentowi różne jego osobiste potrzeby, których nie może zrealizować w inny sposób w ten taki bardziej prawidłowy. I pod tą maską hipochondrii kryją się naprawdę różnorodne potrzeby takiego pacjenta, klienta. Jest to najczęściej jakaś potrzeba uwagi, ważności, zrozumienia, bliskości, zainteresowania ze strony najbliższych, życzliwości, a nawet miłości. Choroba też z drugiej strony może być wybawieniem od obowiązków, szybkiego tempa życia, czy też jakiegoś współzawodnictwa, z którymi było ciężko sobie poradzić. Hipochondria pojawia się często w rodzinach, w których komunikacja i okazywanie sobie uczuć przebiega niemal wyłącznie kanałem leczenia. Czyli na przykład mówi się, oj, coś słabo dzisiaj wyglądasz, łyknij witaminki, mówi mama, tak, do córki, zamiast powiedzieć, martwię się o ciebie. Czyli nie mówi się o emocjach i potrzebach, bo to jest zbyt trudne, prawda? Więc dziecko uczy się w zasadzie, na takiej zasadzie samospełniającej się przepowiedni, że jak będzie chore, to uzyska uwagę i bliskość. więc wierzy w to, że jest chore i rzeczywiście zaczyna funkcjonować w ten sposób, by generować objawy tej choroby, w którą sobie to dziecko uwierzyło. Takim moim zdaniem ogromnie ważna jest komunikacja międzyludzka i przede wszystkim zadbanie o siebie, swoje emocje i potrzeby, a wtedy często okazuje się, że objawy psychosomatyczne po prostu znikają, dosłownie jak rękołodią, można by powiedzieć.
Myślę też, żebyśmy nie byli źle zrozumiani, to w ramach tej audycji bardzo często mówimy o tym, żeby się badać, żeby wykonywać rutynowe badania, czy to krwi, czy USG. To też nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszystkie po prostu nasze objawy bagatelizowali i twierdzimy, że wszyscy jesteśmy hipochondrykami. Ale skoro nasze takie podstawowe wyniki są w porządku, nic się nie dzieje, to chyba większe prawdopodobieństwo jest takie, że mamy jakiś problem z własną psychiką, niż to, że chorujemy na jakąś bardzo rzadką chorobę.
Ogólnie, no tak jak powiedziałam, dużo różnych przewlekłych chorób, tak, ma takie początki podobne do właśnie do hipochondrii, więc nie wolno tego bagatelizować i lekarze tego nie robią, tak, o czym świadczy to, że wysyłają pacjentów na różne badania. Natomiast kiedyś usłyszałam takie zdanie, że tak naprawdę każdy z nas jest trochę hipochondrykiem w cudzysłowie, bo czy nie zdarzyło się nam kiedykolwiek, no mi się zdarzyło, mówić o tym, że boli nas brzuszek, tak, ponieważ nie chcieliśmy gdzieś iść, załóżmy, dzieci tak robią, tak? Czyli rzeczywiście my czasami mówimy coś takiego, że źle się czujemy, bo nie powiemy wprost, że nie chcemy iść na przykład do cioci na imieniny, tylko powiemy, że och, ale jesteśmy zmęczeni, tak? Czyli trochę można by tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że każdy z nas troszeczkę ma tych objawów też u siebie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Magdalena Truszkowska.
Dziękuję bardzo.